Przede wszystkim przedsiębiorca, który będzie kontrolowany, musi wcześniej wiedzieć o planowanej kontroli. Urząd, który planuje kontrolę, musi zawiadomić przedsiębiorcę na przynajmniej 7 dni przed kontrolą, że planowana jest kontrola. W tym czasie kontrolujący ma przede wszystkim możliwość przygotowania się do takiej kontroli. Natomiast jeżeli już kontroler pojawi się, to oczywiście kontrolowany przedsiębiorca musi dostarczyć wszystkie informacje i dokumenty żądane przez kontrolera, natomiast może żądać od kontrolującego upoważnienia do tej kontroli i zakresu, w jakim będzie ta kontrola wykonywana. Jeżeli takiego zakresu nie zna, to oczywiście może upominać się o taki dokładny zakres.
Przychodzi kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy i o tym wielokrotnie mówiliśmy w audycji Masz Prawo, no to przedsiębiorca na przykład nie dowie się, czy jest to kontrola rutynowa, czy kontrola na wniosek pracownika na przykład.
Z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy jest troszkę inaczej, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo dokonywać nagłych kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia. Natomiast oczywiście musi poinformować pracodawcę w tym wypadku o zakresie kontroli. No, trudno wymagać od PIP-u, aby zawiadamiał czy informował przedsiębiorcę o tym, na czyj wniosek dokonywana jest kontrola. Tutaj Państwa Inspekcja Pracy nie jest zobowiązana do tego, aby takie informacje przekazywać kontrolowanemu przedsiębiorcy.
Tych instytucji kontrolujących mamy trochę, to nie jest tylko i wyłącznie Urząd Podatkowy i Państwowa Inspekcja Pracy. Ile kontroli razem łącznie może się odbywać w firmie?
W obecnym stanie prawnym tylko jedna kontrola może odbywać się w firmie. Może być kończona inna kontrola, ale co do zasady jest to jedna kontrola.
A ile może być kontroli w ciągu roku? Czy jest w ogóle jakaś taka reguła?
Takiej reguły nie ma ilości kontroli, ale jest reguła dotycząca ilości dni roboczych, w których kontrole mogą się odbywać. I tak przy tak zwanych mikroprzedsiębiorcach jest to jedynie 12 dni w roku.
Czyli jeżeli przyjdzie 13 kontrola, to my możemy powiedzieć do widzenia?
Panie redaktorze, nie 13 kontrola, tylko 13 dzień.
Ale załóżmy, że każda trwała jeden dzień, bo to jest mikroprzedsiębiorstwo.
Można tak założyć. Oczywiście wtedy powiemy takiemu organowi, że no niestety limit kontroli został przekroczony. Mówimy co do zasady, bo oczywiście są wyjątki, tak jak na przykład Państwowa Inspekcja Pracy.
Czy przedsiębiorca ma prawo, aby na przykład poinformować wyższą instancję tej instytucji, która prowadzi kontrolę, że ta kontrola jest prowadzona na przykład niewłaściwie, że kontrolerzy są aroganccy albo zachowują się nie tak, jak powinni, żądają dokumentów, których żądać nie powinni i tak dalej?
Tutaj mamy dwie drogi postępowania. Jedna bardzo formalna, którą ustala ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, czyli co do każdej czynności kontrolowany może złożyć sprzeciw. Ten sprzeciw jest rozpatrywany przez organ kontrolujący, łącznie z wydaniem postanowienia co do uznania takiego sprzeciwu za uzasadniony, a nawet czasami taki sprzeciw może doprowadzić do przerwania kontroli. Druga ścieżka postępowania to jest, powiedzmy, taka nieformalna. Każdy przedsiębiorca może informować przełożonego, który prowadzi kontrolę, o tym, że kontrolę zachowuje się w sposób nierzetelny, używa działań, które wychodzą poza ramy prawa, i taka droga postępowania czasami bywa o wiele skuteczniejsza niż formalny sprzeciw. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi przede wszystkim, że kontroler ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę o wszystkich jego prawach. Dodatkowo kontrolowany, czyli przedsiębiorca, ma prawo być przy każdej czynności kontrolnej, czy to sam, czy przez wyznaczonego pracownika. Ma prawo wiedzieć o tym, co jest w ramach kontroli, do czego dana czynność kontrolna zmierza.
W czasie kontroli, właściwie już pod koniec, czy po zakończeniu kontroli, spisywany jest zazwyczaj coś w rodzaju protokołu. Czy przedsiębiorca ma prawo, aby wpisano tam to, co on sobie życzy?
Wydaje mi się, że te czynności właśnie kończące postępowanie kontrolne są najważniejsze, ponieważ protokół, który powstaje po zakończeniu czynności kontrolnych, ma ogromne znaczenie dla wydania późniejszych decyzji. W oparciu o ten protokół zostaje wydana decyzja czy nakazy, czy nawet zostaje skierowana sprawa do sądu dotycząca wykroczeń. Także zaznajomienie się z protokołem i złożenie do niego jakichś zastrzeżeń czy też wyjaśnień jest bardzo ważne. Możemy tutaj oczywiście polemizować z treścią protokołu i z ustaleniami, które znajdują się w protokole. Także tutaj radziłbym, aby czytać protokoły, dokładnie się z nimi zapoznawać i składać do nich swoje zastrzeżenia czy też wyjaśnienia.
Znaczy, my nie mamy wpływu na to, co napisze kontroler.
Możemy się do tego odnieść i każde zdanie protokołu możemy w jakiś tam sposób opisać według własnego uznania.
Ale czy my się możemy odnieść także już po tym, kiedy ten protokół został sporządzony, spisany, wysłany do siedziby tej instytucji kontrolującej?
Taki protokół zostaje przedsiębiorcy okazany. Instytucja kontrolująca sporządza, czy kontroler sporządza taki protokół i okazuje go przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może się z nim zapoznać i może oczywiście go podpisać, żadnych zastrzeżeń nie wnieść, natomiast warto jednak, jeżeli z jakimiś racjami czy informacjami przedstawionymi w protokole nie zgadza się, zaznaczyć to pod protokołem.
No tak, ale czasami nie mamy czasu, czasami nie jesteśmy w stanie tak już od razu pod tym protokołem napisać, że tam nie zgadzamy się z tym czy z tamtym. Chcielibyśmy mieć kilka dni, żeby się do tego odnieść.
Oczywiście, nawet w momencie, kiedy nie mamy czasu i sytuacja, czy też kontrolujący wymusił na przedsiębiorcy podpisanie protokołu, to jeszcze istnieje możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień do organu kontrolującego. Natomiast należy to zawsze zrobić jak najszybciej, jeszcze przed wydaniem stosownych decyzji, które są wydawane na podstawie tego protokołu. Nawet jeżeli zostały wydane na jego podstawie decyzje, to nie zamyka nam dalszej drogi postępowania. Warto jednak przyjrzeć się nakazom czy też jakimś wnioskom pokontrolnym, które zostały wydane. Jeżeli polemika czy też wyjaśnienia prowadzone z urzędem nie doprowadzą do skutecznego rozwiązania sprawy, warto zastanowić się, czy nie złożyć sprawy jednak do sądu, ponieważ zdarzają się takie przypadki, że kontrolujący popełniają często rażące błędy, do których się sami nie chcą przyznać. I oczywiście sąd w postępowaniu w takich wypadkach uchyli nakazy wydane na przykład przez PIP.